On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś poruszę temat dość aktualny, rzecz, która dzieje się niedawno też z historią, dlatego warto sobie o tym mówić z punktu widzenia właśnie historyka, z punktu widzenia wiary. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o dziedzictwie papieża, który jeszcze dziś żyje, lecz już papieżem nie jest, o Benedykcie XVI i o jego pomyśle na ekumenizm. Proszę Państwa, Benedykt XVI jest papieżem, który przez wielu teologów jest uznawany za najwybitniejszego teologa XX wieku. Był, cały czas jest w jakiś sposób, bo nosi tytuł papieża emeryta. Jest papieżem, który wyznaczył pewien kierunek na XXI wiek swoim dość krótkim pontyfikatem. Jednakże to dziedzictwo może być oczywiście zakopane. Możemy udawać, że go nie było i Kościół może iść w zupełnie innym kierunku. Ja ze swojej strony przyznam szczerze, że im dalej od abdykacji papieża Benedykta, tym bardziej dostrzegam jego wiarę i jego dobry pomysł na Kościół, że tak powiem. Ostatnio przed świętami został upubliczniony tekst Benedykta XVI, który przez wielu jest nazywany jakąś formą jego testamentu. Benedykt XVI jest już człowiekiem dość starym, zrezygnował dlatego, że szykował się na śmierć, no cały czas jeszcze żyje, ale gdyby jego posługa była tak intensywna, pewnie już byłby w domu ojca. Tekst ten mówi przede wszystkim o kryzysie Kościoła oraz o kryzysie pedofilii w Kościele. Bardzo trudny tekst, bardzo taki otwarty, czyli taki, w którym papież nie owija niczego w jakiś papierek, tylko mówi wprost, jak według niego jest. Tekst szokujący, warto, żeby każdy się z nim zapoznał. Z tym tekstem historia jest taka, że widać, że nie wszyscy chcą uznawać sensowność tego tekstu. Nie wszyscy chcą dyskutować nad tym, co papież ma do powiedzenia, uznając, że papież powinien już w jakiś sposób się nie odzywać, siedzieć cicho. Może Państwo słyszeli takie komentarze, L'Osservatore Romano, w ogóle włoscy watykaniści w ten sposób się wypowiadali o tekście Benedykta XVI. I to pokazuje, że raptem poprzedni papież jest trochę cenzurowanym przez niektórych. Nie podoba się ludziom to, co on mówi, a jego pomysły są dziś zakopywane. Ja bym chciał powiedzieć dzisiaj nie o tym tekście, tylko to był, jakby powiedzieć, przyczynek do dyskusji. Natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, jak Benedykt XVI widział ekumenizm. I będę tutaj mówił to w szczególności o Kościele angielskim. Otóż, jak Państwo sobie pewnie zdają sprawę, Anglikanie to pewien odłam protestantyzmu. Odłam dość szczególny. Otóż, jak Państwo może wiecie lub nie, Anglia od zawsze była związana z Rzymem. Mimo, mówimy oczywiście w skrócie, mimo pewnych herezji, które w Kościele angielskim następowały, od ewangelizacji Anglii, czyli od misji Augustyna, ale nie tego świętego Augustyna, który był tym świętym Augustynem, wielkim teologiem wczesnego średniowiecza, ale inny Augustyn, to akurat zbieżność imion, na polecenie papieża Grzegorza Wielkiego popłynął, można powiedzieć, ewangelizować w Brytanię. Papież Grzegorz bardzo chciał sam jechać na tą misję. Niezwykle go poruszał widok niewolników brytyjskich, którzy nie znali Chrystusa na ulicach Rzymu. Natomiast ze względu na misję, którą został powołany, czyli został powołany na papieża, nie mógł udać się właśnie w tą misję ewangelizacyjną, dlatego wysłał Augustyna, ale dał mu pewne jasne wskazania, jak ma ewangelizować Brytanię, dał mu poparcie, wzywał do tego poparcia innych biskupów, bardzo narzekał na to, że wielu biskupów nie widzi sensu tej misji, że opiera się tylko na swoich własnych problemach, a nie chce pomóc w tej misji ewangelizacyjnej. Misja ewangelizacyjna Brytanii była niezwykle mocno związana z zakonami. Głównie właśnie zakony były tym motorem ewangelizacji Brytanii. I tak jak mówiłem, w skrócie można powiedzieć, że Brytyjczycy byli bardzo mocno związani z Rzymem, z katolicyzmem rzymskim, aż do króla Henryka. Jak Państwo pewnie wiecie, król Henryk odłączył się od kościoła rzymskiego. Natomiast nie było to wcale aż tak pewne, ponieważ Henryk VIII, zanim dokonał aktu wyjścia z kościoła katolickiego wraz z całym kościołem mu podległym, dostał między innymi tytuł obrońcy wiary. On wchodził w konflikty, oczywiście to były pisemne konflikty, bo nigdy się z Lutrem nie spotkał, ale komentował teksty Lutra, krytykował teksty Lutra, Luter bardzo mu też docinał, twierdząc, że jego umysł nie jest lotny i taka, bym powiedział, wymiana myśli między tymi dwoma panami następowała i za co między innymi król Henryk otrzymał tytuł obrońcy wiary. Przyznam szczerze, że jak ja bym otrzymał taki tytuł obrońcy wiary, to chyba żonie kazałbym wypisać to na nagrobku, byłbym niezwykle dumny. Ale jak to się stało, że Henryk ostatecznie postanowił sam pójść w inną stronę niż Rzym? Otóż był to pewien personalny konflikt między królem Henrykiem a papieżem. Otóż papiestwo nie zgadzało się na kolejne unieważnienie ślubu Henryka. Jak wiemy, ten Henryk miał kilka żon, bardzo mocno dążył do potomka męskiego, którego się ostatecznie nie doczekał i właśnie z tego powodu zerwał łączność z Rzymem, nakazując biskupom Anglii anulowanie poprzedniego ślubu, aby móc wejść w kolejny związek małżeński. Ta reformacja w Anglii niezwykle mocno postępowała, była bardzo szybka, ponieważ większość biskupów angielskich popierała w tym konflikcie króla. Jak powiedziałem Państwu na początku, Kościół angielski był niezwykle mocno związany z ruchem zakonnym. Bardzo wiele latyfundiów, można powiedzieć ziem, beneficjów, kościołów, majątków kościelnych, to były majątki należące do kleru, ale zakonnego, nie tak zwanego kleru świeckiego. I wszędzie, gdzie reformacja rozpoczynała swoje, nazwijmy to, żniwo, likwidowano zakony. Majątek zakonny był najczęściej kradziony przez władców ziemskich, świeckich. Tak się między innymi działo w Rzeszy Niemieckiej. Otóż tam, jak likwidowano dobra zakonne, to wszystko przejmował książę. W Anglii natomiast kler świecki, łącznie z biskupami, to byli ludzie biedniejsi niż zakonnicy. Dlatego też biskup bardzo mocno i bardzo szybko postanowili poprzeć króla, aby zawłaszczyć ziemię likwidowanych zakonów. Oczywiście studium nad tym jest dość skomplikowane, to nie jest tak, że tam dzielili 50-50, prawda? Król wziął połowę, biskup wziął połowę, ale wszędzie to wyglądało różnie. Natomiast ogólny trend był taki, że majątki te były w jakiś sposób przechodziły z rąk likwidowanych zakonów do biskupów, którzy właśnie stawali się jakimiś takimi bogaczami. Oczywiście, jeżeli państwa to gorszy, no to z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony no takie jest życie, tak? Nie ma co się oszukiwać, że zawsze biskupami zostają najlepsi z najlepszych. Jest taka chęć wśród wiernych, ja też miałbym taką nadzieję, ale rzeczywistość jest rzeczywistością. Wśród 12 apostołów jeden tam się naprawdę nie nadawał do tego, co zrobił, ale miał też swoją misję, tak? To jest mniej więcej 7%, tak? Judasz, jakby tak wziąć procentowo, no to możemy powiedzieć, że od początku Kościoła zawsze to 7% kleru to byli raczej ludzie, którzy tam się nie nadawali na to miejsce i mieli zupełnie inną misję niż misję ewangelizacyjną. Judasz też trzos trzymał i często się zdarza, że ci sprytni, chcący żyć jak najlepiej, są na tyle sprytni, że potrafią awansować również w strukturach kościelnych. No tutaj akurat taka była sytuacja, że ci biskupi szybko skorzystali na tej herezji, można powiedzieć, Henryka i co za tym idzie, się dorobili. Jednakże Henryk, mimo że bardzo mocno nakazywał zerwanie wszelkich kontaktów z Rzymem, łącznie na takiej płaszczyźnie, bym powiedział, nawet liturgicznej, że zakazywał modlić się za papieża i tak dalej. Wszystko miało być wyregulowane, co tylko przypominać miało, że kiedyś był tam Rzym nad nami, to Henryk nie robił nic, jeżeli chodzi o kwestie teologiczne. Otóż on nie wprowadzał żadnych herezji, on nagle nie zaczął dyskutować na temat tego, że, nie wiem, sakrament nie jest sakramentem i tak dalej. Mu na tym nie zależało. Henrykowi zależało na pewnej, bym powiedział, niepodległości Kościoła Anglii. Dla niego Kościół stawał się narzędziem, które korona miała wykorzystywać. I dopiero po jego śmierci biskupi, którzy chcieli wprowadzać, jakby powiedzieć, takie nowinki teologiczne, protestanckie, mogli sobie na to pozwolić. To dopiero po śmierci Henryka została zmieniona liturgia angielska, ołtarze na przykład kamienne zostały zastąpione ołtarzami drewnianymi, kult świętych został zniesiony, czy też nawet doprowadzono do tego, że nie pozwolono, nie wiem, palić świecy przed krzyżem, gdyż uznawano, że to jest jakaś forma pogaństwa, bo przecież ten Jezus na krzyżu to nie jest prawdziwy Jezus i tak dalej, i tak dalej. Te reformy za czasów syna Henryka Edwarda były prowadzone już przez biskupów, którzy właśnie mieli bardziej taką myśl, bym powiedział, no szli nawet w taką myśl kalwińską. Dlatego też wśród takich najważniejszych punktów wiary anglikańskiej znajduje się punkt o predestynacji, o tym, że rzeczywiście Kościół Anglii wierzy w to, że niektórzy są powołani do tego, żeby być nawróceni, a niektórzy są niepowołani do tego, żeby być nawróceni. Jest to oczywiście całkowita sprzeczność z wiarą katolicką. Jednakże cała inna nauka Kościoła angielskiego nie jest wcale tak daleka od katolicyzmu. Cały czas uznaje się chrzest, cały czas uznaje się sakrament ołtarza. Mówi się o tym, że Eucharystia, komunia jest przyjmowaniem ciała i krwi Chrystusa, mimo że Anglikanie nie wierzą, że to ciało i krew Chrystusa jest prawdziwym ciałem, na przykład, które można przechowywać i czcić, tak jak to czczą katolicy. Anglikanie jakoś tak bardzo szybko doszli do wniosku, że w ich kościele nie będzie się dyskutowało o teologii. Wiem, że to brzmi dość głupio, ale tak można w skrócie opisać to, jak wyglądał Kościół Anglii od Henryka, jak się zmieniał aż do dzisiaj. Nie dyskutuje się o teologii, ponieważ teologia to jest rzecz, którą się można pokłócić, to są konflikty, a nam nie zależy na konfliktach. Uznaje się oczywiście autorytet Pisma Świętego, uznaje się autorytet pierwszych soborów, czyli tych, na przykład nicejski, konstantynopolitański i tak dalej. Później twierdzi się, że Kościół może błądzić, dlatego te sobory powszechne, późniejsze, a zwłaszcza sobory no, po odłączeniu są całkowicie błędnymi soborami. Natomiast pewne rzeczy uznaje się na wiarę i się tego nie tłumaczy, tak jak w sprawie Eucharystii. Otóż Anglikanie uznają, że jeżeli ktoś przyjmuje ciało i krew Chrystusa, idzie na mszę, chociaż ona już przestaje być nazywana mszą, zaczyna być nazywana właśnie wieczerzą pańską, to przyjmuje prawdziwego Chrystusa. Ale jak to się dzieje? Anglikanie już nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Anglikanie nie wierzą w to, że ten chleb zamienia się w ciało Chrystusa i rzeczywiście, tak jak u nas, my wierzymy, że to już nie jest chleb, tylko jest ciało i to nie już jest wino, to jest krew. Oni cały czas wierzą, że gdy przyjmujesz to ciało, to jest Chrystus i gdy przyjmujesz tą krew, czyli to wino, to jest Chrystus, ale nie wierzą, że samo to wino i sam ten chleb jest Chrystusem. I z punktu widzenia katolika, jak się próbuje w to wejść, to jest tak nielogiczne, że jest bardzo trudno to zrozumieć. Ale Anglikanie tak uznają. Znaczy uznają, że oni nie będą tłumaczyć rzeczy, które się nie da wytłumaczyć, tylko po prostu tak jest. Jeśli ktoś niegodnie przyjmuje ciało i krew Chrystusa, to mówią wprost. Święty Paweł mówi, że przyjmuje na swoją własne potępienie i będzie za to rozliczony. Więc musi być pewna godność, pewien rytuał, pewna ceremonia. Ale z drugiej strony uznają, że na przykład przeistoczone ciało nie jest ciałem, które może być na przykład pokazywane do adoracji, czy też przechowywane. Uznają to za jakąś głupotę. Jest to takie bardzo skomplikowane. Za czasów Edwarda zmieniany jest w ogóle cały rytuał święceń, cały rytuał mszy, dlatego też Kościół w osobie Leona Wielkiego w jednej z jego encyklik jasno wypowiedział się, że wszystkie święcenia, które były do reformy za czasów Edwarda, były prawdziwe, czyli nawet po herezji, czyli po odejściu od Kościoła rzymskokatolickiego, ci prezbiterzy, którzy byli święceni według starych ksiąg przez biskupów angielskich, którzy jawnie przeciwstawiali się Rzymowi, to mimo wszystko te święcenia były ważne, natomiast po reformie za czasów króla Edwarda święcenia przestały być ważne. I rzeczywiście, jak się wczytamy w tekst tych święceń, to tam nie mówi się nic o kapłaństwie, mówi się o tym przyjmij Ducha Świętego, to bardziej przypomina troszeczkę bierzmowanie. I to sami Anglikanie zauważyli po 100 latach i postanowili to troszeczkę zmienić, ale no to 100 lat to był już ten czas, gdzie ci biskupi, nawet heretycy, nawet ci, którzy odeszli, ale prawnie wyświęceni już nie żyli i nie mogli wyświęcić następnych biskupów. Dlatego te święcenia, które są w kościele angielskim, Kościół nie uznaje za ważne. Tak jak mówię, do Edwarda uznawano je za ważne, mimo że to już był Kościół, który zerwał łączność z Rzymem, teraz uznaje się za nieważne. Wypowiedział się na ten temat autorytet Stolicy Apostolskiej. Kościół anglikański sam w sobie był pewną syntezą pewnych wiar, pewnego katolicyzmu, a także protestantyzmu. Łączył pewne rzeczy, które można powiedzieć są nie do połączenia, jak na przykład wiarę w predestynację, czyli w to, że niektórzy są powołani do tego, żeby się zbawić, a niektórzy nie są do tego powołani i co by nie robili, się nie zbawią, jak i na przykład znaczenie dobrych uczynków. Wprawdzie Kościół Anglii nie mówi o tym, że można przez dobre uczynki się zbawić, co mówi Kościół katolicki, tak? Że niektóre nasze uczynki, nasza wolna wola, mamy ją jeszcze, więc jeżeli coś robimy dobrego, co na przykład nas bardzo dużo kosztuje, to to ma pewną łaskę zasługującą. Nie, Kościół Anglii twierdzi, że tak nie jest, ale twierdzi, że jeżeli ktoś jest nawrócony, to musi dawać dobre uczynki, więc jeżeli jest nawrócony, a nie daje dobrych uczynków, to w takim bądź razie sam, jakby powiedzieć, rezygnuje z nawrócenia, sam rezygnuje z tej drogi, na którą Bóg zaprosił. Czyli jest jakaś wolna wola w tym człowieka. O czym już na przykład Calvin mówi, że w wolnej woli absolutnie w nawróceniu nie ma. I albo się zbawisz, albo się nie zbawisz. Wszystko zostało dawno już za ciebie zapisane. W zasadzie nie musisz nic robić. Więc jest pewną syntezą Kościół Anglii i widać, że Kościół angielski bardzo długo ma z tym problem. Otóż Kościół zaczyna się powoli dzielić na takie trzy nurty. Kościół wysoki, bo tak jest nazywany, to są ci Anglikanie, którzy często są nazywani anglokatolikami. To są ci, którzy wierzą w przeistoczenie, którzy w swojej świątynie ozdabiają, tak jak katolicy, którzy wierzą na przykład w czyściec, mimo że są w kościele angielskim, który uznaje, że czyśćca nie ma. Mamy tak zwany kościół niski, który jest w ten sposób zwany, czyli ci Anglikanie, którzy bardzo blisko są w formie kalwińskiej religii, uznają, że jakakolwiek forma instytucjonalna Kościoła Anglii jest błędem. W ogóle biskupi powinni przestać być biskupami i w ten sposób być nazywani. W ogóle cała liturgia powinna być zlikwidowana, bo chodzi tylko o twoje wewnętrzne przeświadczenie, o twoją wewnętrzną łączność z Chrystusem. I jest kościół tak zwany szeroki. To są ci wszyscy, którzy uznają, że możesz sobie myśleć, co masz ochotę. Najważniejsze, żebyś był poddanym królowej czy też króla, żebyś żył w tym społeczeństwie i się z nim, że tak powiem, utożsamiał, był wierzącym, dobrym człowiekiem, ale czy ty wierzysz w to, czy tam Chrystus jest w tym Najświętszym Sakramencie, czy nie, to nie ma znaczenia. I w tym kierunku Kościół Anglii idzie do dziś. Proszę zwrócić uwagę, że to jest w ogóle takie brytyjskie patrzenie na świat. Brytyjczycy ze względu na to, że są niezwykle różnorodnym społeczeństwem, a gdy Imperium Brytyjskie, które się w tej chwili rozpadło i królowa ma taką tylko, bym powiedział, zwierzchność na przykład nad takimi krajami jak Kanada, Australia, no niby królowa jest głową państwa, ale co ona może? Nic nie może, tak? To są niepodległe państwa. Natomiast jeszcze jakiś czas temu tak nie było. To było imperium bardzo podzielone, bardzo różnych kultur. To było imperium, w skład którego wchodziły Indie, tak? Przecież dzisiaj bardzo wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii, Wysp Brytyjskich, to nie są tylko Polacy, tak? Czy też inni przybysze z Europy Wschodniej. To są też ludzie z Indii, to są ludzie z Afryki, tak? Z byłych kolonii. Bardzo duży podział, wielu z nich to muzułmanie. Dlatego Brytyjczycy, to jest cała ich nauka społeczna taka, mówią, że my możemy być różnorodni i możemy myśleć różne rzeczy na różne tematy, ale wszyscy razem musimy żyć w tym społeczeństwie, a nad tym społeczeństwem jest królowa, obecnie królowa, tak? A może być król, w sensie korona. I w ten sam sposób funkcjonuje Kościół angielski, Kościół Anglii, który jest w Anglii, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Kanadzie, jest właśnie w Australii, czyli możemy myśleć różne rzeczy na różne tematy, natomiast najważniejsze, żebyśmy żyli w jedności. No to jest coś, co jest też niestety powoli zaczyna się dziać w kościele katolickim, tak? Biskupi niemieccy dzisiaj mówią wprost, że my w Polsce możemy sobie myśleć, że rozwód jest zły, ale w Niemczech można już myśleć, że rozwód jest rzeczą normalną, tak? Więc to jest pewne niebezpieczeństwo, które może spotkać każdą wspólnotę religijną, jakąś większą. I w ten sposób Kościół Anglii funkcjonuje, jednakże Kościół Anglii ma pewne jasne zasady moralne, które są nierozerwalnie związane z zasadami moralnymi Anglików. I tak jak na przykład jeszcze 100 lat temu arcybiskup Canterbury nie wyraził zgody na koronację króla angielskiego ze względu na to, że ten chciał wziąć ślub z rozwódką, tak dzisiaj na przykład dla kościoła angielskiego nie jest żaden problem, czy następca tronu będzie miał ślub z rozwódką, czy też nie. Zwróćmy uwagę, że jeszcze niedawno, czyli przed II wojną światową, król został zmuszony do abdykacji właśnie dlatego, że chciał wziąć ślub z rozwiedzioną kobietą, z Amerykanką, a dziś mamy księcia angielskiego, który w kolejce do tronu wprawdzie jest bodajże piąty czy szósty, jednakże ten książę bierze ślub z aktorką amerykańską, która jest po rozwodzie. I Kościół Anglii dziś nie ma problemu. Nastąpiła pewna zmiana. A dlaczego ta zmiana nastąpiła? Bo nastąpiła zmiana w całym społeczeństwie angielskim. Jeszcze 100 lat temu rozwód w społeczeństwie angielskim był uznawany za coś złego. Dziś to już jest rzecz normalna i Kościół angielski idzie dokładnie za tym. On nie chce budować konfliktów, wszystko jest w porządku. Ale na to nie zgadzają się niektórzy duchowni angielscy i wierni angielscy, ci należący do tego tak zwanego kościoła wysokiego, czyli tego, który uważa, że muszą być pewne normy społeczne, że nie jesteśmy tylko, kościół nie jest tylko i wyłącznie wymysłem ludzkim i ma służyć koronie, ale jest pewnym obrońcą wiary, jest pewną instytucją, która ma pomagać człowiekowi się zbawiać. Jest pewnym kościołem, no można powiedzieć, założonym przez naszego Zbawiciela, który mówił, że pewne rzeczy są, a pewne rzeczy nie są dobre. Na początku te konflikty, które w ramach kościoła anglikańskiego funkcjonowały, były rzeczą taką do dogadania, bo można na przykład, tak jak mówię, myśleć sobie w ten sposób, słuchaj, ty myślisz, że można się spowiadać, a ja myślę, że nie trzeba się spowiadać i możemy funkcjonować. Ale gdy dopuszczamy do takiego relatywnego myślenia, to na początku to się wydaje bezproblemowe, ale potem idzie sytuacja dalej. Ty myślisz, że aborcja jest rzeczą dopuszczalną i dobrą, ja myślę, że nie. Gdzie tu jest między nami jakaś łączność, jakaś komunia myśli? Czy tylko to dlatego, że jesteśmy Anglikami i mamy w kościele angielskim funkcjonować, jest powodem, dlaczego my przy jednym stole mamy uważać, że to nie jest problem i nie warto na ten temat dyskutować, po to, żeby był spokój w społeczeństwie? Zwróćmy uwagę, że tak nam się też Polakom zaczyna wmawiać, że nieważne co kto myśli, na kogo kto głosuje. Jeden w rodzinie głosuje na partię, która mówi, że aborcja jest zła, a druga osoba na partię, która mówi, że aborcja jest dobra. I mamy udawać, że nie ma konfliktu między nami. A jak ten konflikt się pojawia, to mówi się o tym, że Polacy są konfliktowi, w rodziny są podzielone przez politykę. Tu chyba chodzi o coś więcej. Tak ja mam wrażenie. I gdy kościół angielski, ten szeroki kościół tak zwany angielski, zaczął zmieniać doktrynę moralną, dopuszczać do święceń, również biskupich, kobiety, dopuszczać do akceptacji związków homoseksualnych, dopuszczać do akceptacji rozwodów. Ja nie mówię o akceptacji rozwodników, bo to jest coś zupełnie innego. Nie mówię o ludziach. Ja mówię o akceptacji, o zmianie sposobu myślenia, że to, co kiedyś uznawaliśmy za słabość i grzeszność, dziś uznajemy za rzecz normalną. To gdzie my wylądujemy? Co będziemy uważać za rzecz normalną za 50 lat? Pedofilię? Bo niektórzy tak chcą. I ci duchowni, a także świeccy angielscy zaczęli widzieć ten problem, że oni nie mają doktryny. Oni mają Pismo Święte, ale Pismo Święte się na temat wszystkiego też nie wypowiada, co dobrze wiemy. W związku też z czym Jezus nie powiedział, kapłanami mogą być tylko mężczyźni. Nie powiedział tak nigdy. Nigdy. To znaczy, że mogą być też kobiety. Nie powiedział, kapłanami nie mogą być osoby o orientacji homoseksualnej. Święty Paweł wprawdzie pisze o tym, że ci którzy mężczyźni, którzy współżyją ze sobą, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, ale już są opinie, że kobiety, które współżyją ze sobą, no nie ma tego napisane wprost w Piśmie Świętym. I w ten sposób można naukę Jezusa wykrzywiać. I ci Brytyjczycy doszli do wniosku, że coś jest nie tak. Czytałem jeden wywiad, i to był bardzo ciekawy wywiad, z właśnie proboszczem, który przeszedł na katolicyzm, zaraz o tym powiem, który opowiadał, że w jego kościele, on był właśnie z tego wysokiego kościoła, bardzo mocno była wiara w to, że w czasie mszy świętej to jest prawdziwy Chrystus. A jeżeli jest taka wiara i człowiek przychodzi do komunii, to w pewnym momencie, jak zaczyna być chory, schorowany i stary i nie może iść do kościoła, to ma pragnienie, żeby ten Chrystus przyszedł do niego, żeby móc iść do komunii. Przecież my to znamy. Do naszych chorych przychodzą przecież kapłani. No i on też dokładnie robił to samo, czyli chodził z tym Chrystusem po swojej parafii i udzielał im komunii wtedy, kiedy oni nie mogli do tej komunii przystępować. To jest strasznie dawna praktyka kościoła. W zasadzie z pierwszych wieków mamy o tym świadectwa, że do chorych się zanosi ciało Chrystusa. To, co się stało Eucharystią, pisze Święty Paweł w Piśmie Świętym. I jedna z jego parafianek musiała się przyprowadzić, bo tam mieszkała chyba na trzecim piętrze, musiała się na parter przeprowadzić i przeniosła się do innej parafii. Wyobraźmy sobie sytuację w Kaliszu. Mieszkam w Miłosierdziu Bożej i przenoszę się, nie wiem, do Opatrzności Bożej, parafię obok. To nie są jakieś kilometry, to nie są kontynenty, to jest kilka ulic. I ta wierna jego kościoła zadzwoniła do proboszcza nowego i poprosiła, żeby on przyszedł do niej z Eucharystią, a ten ją wyśmiał i powiedział, że to jest pogaństwo średniowieczne i on nie będzie nic takiego robił. I to wszystko w ramach jednego kościoła. I taka sytuacja jest w tym momencie w kościele Anglii. I ci wierni, a także duchowni, którzy zauważyli ten problem, wystosowali prośbę do papieża Benedykta XVI o pomoc, prosiąc o to, żeby przyjął ich do kościoła katolickiego. I Benedykt XVI wyraził taką zgodę. Oczywiście jasno uznając pewne zasady. Po pierwsze, każdy z tych Anglikanów, który chciał przejść i chce przejść do kościoła katolickiego, musi uznawać naukę, która jest w katechizmie kościoła katolickiego opublikowanym przez Jana Pawła II. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, każdy wierzący kapłan, który chce przejść z kościoła Anglii do kościoła katolickiego, musi mieć powtórzone święcenia. Do tych święceń będzie dopuszczony w stopni prezbiteratu zawsze, a w stopni episkopatu, czyli jako biskup, tylko wtedy, kiedy jest celibatariuszem. I znaleźli się nawet tacy biskupi angielscy, którzy mając żony, zrezygnowali z godności bycia biskupem i zostali zwykłymi proboszczami. I tutaj ciekawa sprawa. Rzeczywiście obecnie w kościele katolickim funkcjonują ordynariaty personalne na podstawie decyzji właśnie papieża Benedykta XVI z 4 listopada 2009 roku, czyli są to pewne, jakby powiedzieć, takie diecezje niezwiązane z miejscem, tylko z ludźmi. Jest biskup, który jest za to odpowiedzialny i można się do takiego ordynariatu personalnego zapisać niezależnie, gdzie się mieszka. Można mieszkać w Londynie, można mieszkać w Yorku, można mieszkać w Glasgow i się należy, jakby powiedzieć, do jednej diecezji, tak? Właśnie do takiego ordynariatu. I tam są kapłani, którzy normalnie mają żony i dzieci. I są oni kapłanami katolickimi, w pełni katolickimi kapłanami, posiadającymi odrębny mszał, specjalnie przygotowany mszał właśnie dla Anglikanów, byłych Anglikanów, który zawiera pewne, bym powiedział, tradycje modlitewne kościoła Anglii, ale są to kapłani, biskupi i wierni, którzy za swoją głowę uznają papieża, czyli biskupa Rzymu. O tym, jak ta modlitwa obecnego kościoła, właśnie tego anglokatolickiego, wygląda, ile w niej jest religii katolickiej, a ile w niej tradycji anglikańskiej, pisze dr Paweł Bejga w swojej książce Tradycja anglikańska mszale dla ordynariatów personalnych byłych Anglikanów. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, temat bardzo obszerny, można sobie to przeczytać. Ja tylko powiem tak w skrócie, że w tej chwili po prostu w kościele katolickim są takie grupy wiernych, które jeszcze niedawno były Anglikanami. I proszę Państwa, i dlaczego zacząłem od Benedykta XVI? To jest oczywiście decyzja Benedykta XVI. To jest jego decyzja, którą on podjął i otworzył furtkę do powrotu tych ludzi na łono Kościoła. I nie zrobił tego w ten sposób, musicie odrzucić wszystko tym, kim jesteście i stać się katolikami rzymskimi, takimi jak wszyscy inni. Nie, oni są na specjalnych pewnych zasadach wprowadzani do Kościoła. Dla nich znalazło się miejsce i oni podkreślają, że są byłymi Anglikanami. Mają pewną swoją strukturę modlitwy, mają pewne swoje tradycje, ale przyjmują wiarę tam, gdzie tej wiary im brakowało, gdzie nie mieli doktryny, która jasno ustalała, w co wierzą. Na przykład, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, czyli Eucharystię. Oni mieli takie przeświadczenie, że to jest ciało Chrystusa, ale do końca nie wiedzieli, czy to jest ciało Chrystusa, jak to się robi i tak dalej. W tej chwili mają już jasne zasady ustalone, w co mają wierzyć. I to jest ekumenizm. I to jest prawdziwy ekumenizm i według mnie to jest dziedzictwo Benedykta XVI, który mówi nam, czym jest ekumenizm. Ekumenizm to jest otwarcie się na potrzeby człowieka z zachowaniem wiary. Benedykt XVI powiedział wprost, musicie przyjąć cały katechizm Kościoła katolickiego. To jest wyznanie naszej wiary. Nie będziemy robić w ten sposób, że wy sobie wejdziecie do kościoła, ale będziecie uznawać na przykład, że kobiety mogą mieć święcenia. Tak jak mówię, no to jest przykład bez sensu, bo ci Anglikanie właśnie byli przeciwni temu. Natomiast nie będzie tak, że będzie coś, co nas będzie dzielić. Nie. Wyznanie wiary jest jasne. Możecie mieć inną tradycję, inny język, inną modlitwę, inną orientację mszy, ponieważ ich orientacja mszy jest, tak bym powiedział, trydencka. Msze, które są w kościołach anglokatolickich, tych katolików, którzy byli Anglikanami, są zweryfikowane na krzyż. Jak się da na wschód, kapłan patrzy w tym samym kierunku co lud, a nie stoi twarzą do nich, tak jak u nas w kościele. Więc to jest pewna różnica, ale to nie ma znaczenia. Wierzycie w to, co my wierzymy. Macie inne tradycje, możecie mieć inne tradycje, ale mamy tą samą wiarę. To jest prawdziwy ekumenizm. Ekumenizmem nie jest nazywanie kłamstwa prawdą, nie jest udawanie, że Bóg chciał, nie wiem, islamu w takim wydaniu, jaki jest tutaj. Że o, Bóg się odezwał przez Jezusa Chrystusa, ale też się odezwał przez Siwę, też się przez Buddę, też się przez Mahometa, tak? I każdy sobie może wybrać, w co wierzy. nie jest ekumenizmem spotkanie dwóch biskupów, jednego katolickiego, a drugiego, nazwijmy to biskupa, bo ja nie lubię takiego słowa, no ale tak się tytułuje, na przykład protestanckiego, w którym biskup katolicki twierdzi, że chrześcijanie wierzą w Najświętszy Sakrament, a biskup protestancki twierdzi, że to jest głupota, no ale najważniejsze, żebyśmy się lubili. To nie jest ekumenizm. To jest jakiś dialog, ale nie nazywajmy tego ekumenizmem. Ekumenizm to jest zaproszenie każdego do bycia z Chrystusem i robienie wszystkiego, żeby ten Chrystus był odkrywany, żeby to Chrystus był w centrum. I oczywiście przypomina mi się tutaj właśnie dokument, który o tym mówił, Dominus Jezus. Kiedy papież Jan Paweł II, wielki papież, święty, wprowadzał też ekumenizm w Kościele, zaczął być oskarżany przez wielu ludzi o to, że nie wprowadza dobrego ekumenizmu. Między innymi z powodu modlitwy o pokój w Asyżu. Wielu teologów mu zarzucało, że spotykając się w Asyżu z wszystkimi wyznaniami, łącznie z jakimiś pogańskimi, modląc się o pokój, postawił pokój, czyli rzecz przemijalną, ponad prawdę, czyli ponad Boga. Bo jaką łączność ma biskup Rzymu modlący się o pokój na przykład do Buddy? No żadnej. To nie jest nasza wiara. My się do tego człowieka, do Buddy nie będziemy modlić, albo do Shiwy, albo do Mahometa. I wtedy w jakiś sposób, można powiedzieć nawet na zlecenie papieża Jana Pawła II, bo przecież nic się tam nie działo bez jego zgody, kardynał Ratzinger, przyszły Benedykt XVI, napisał dokument Dominus Jezus, w którym jasno ustala, że według wiary katolickiej to Chrystus jest zbawieniem. Jeżeli ktoś gest papieża Jana Pawła II zrozumiał źle, uznając, że Jan Paweł II, nie wiem, zrównuje Jezusa z innymi bogami pogańskimi, to źle go zrozumiał. Tam chodziło o pewne przesłanie chwili, tak? O pewną sytuację, pokazanie pewnej łączności do rzeczy, która jest ważna, bo pokój jest niezwykle ważny. Ale to Jezus jest Bogiem, który zbawia, nikt inny. I papież Benedykt XVI był wierny temu swojemu dokumentowi Dominus Jezus podczas całej swojej dość krótkiemu pontyfikatowi. I proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby temat można też zbadać, bo już nam się czas kończy, do tego, żeby modlić się o jedność Kościoła, o jedność prawdziwą Kościoła i niech ten pomysł o Anglikanach, to, że można zaprosić kogoś do nas, niech on nie traci swojej tożsamości, ale niech wie, jaka jest wiara prawdziwa, będzie pewnym drogowskazem dla nas dzisiaj, gdy rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, gdy modlimy się o jedność chrześcijan, gdy modlimy się o jedność na ziemi. Pamiętajmy, co jest najważniejsze. A ja życzę wspólnocie anglikańskiej jak najwięcej wzrostu, bo wiem, że ta wspólnota mimo wszystko wzrasta, mimo że dziś nie jest już tak wspierana przez Stolicę Świętą, jak za czasów Benedykta XVI. Dziękuję w takim bądź razie, do usłyszenia.